Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
W Wietnamie trwają obrady Federacji Konferencji Episkopatów Azji.
Kościół w Jerozolimie patrzy na konflikt w Ziemi Świętej w duchu nadziei.
Malawi stoi w obliczu kryzysu żywnościowego.
11 grudnia witają Państwa księża Tadeusz Cieślak
i Leszek Gęsiak.
Benedykt XVI zdaje sobie sprawę z rozwoju wspólnoty katolickiej w Wietnamie i jest zadowolony z zacieśniania relacji między tym krajem a Watykanem. Poinformował o tym w Hanoi kardynał Gaudencio Rosales z Filipin, papieski wysłannik na posiedzenie plenarne Federacji Konferencji Episkopatów Azji, które rozpoczęło się dzisiaj w wietnamskim mieście Xuan Loc. Uczestniczy w nim ponad 100 biskupów reprezentujących 19 episkopatów.
Wczoraj przedstawiciele federacji zostali przyjęci w wietnamskim Urzędzie do Spraw Wyznań. Za ich pośrednictwem rząd w Hanoi przekazał pozdrowienia papieżowi. Jesteśmy świadomi, że katolicyzm jest drugą co do wielkości religią w Wietnamie i wnosi ważny wkład w rozwój naszego kraju, powiedział minister spraw wewnętrznych.
Spotkania Federacji Azjatyckich Episkopatów odbywają się co 4 lata. Po raz pierwszy ma ono miejsce w Wietnamie. Temat obrad jest bardzo szeroki. Dotyczy bowiem wyzwań tamtejszych kościołów. Jak jednak uważa Régis Anouilh, dyrektor misyjnej agencji prasowej Église d'Asie, podstawowym wyzwaniem katolików w Azji jest dziś ewangelizacja.
Religia w Azji bynajmniej nie traci na znaczeniu i to pomimo pewnej sekularyzacji. A zatem zadaniem Kościoła nie jest tyle rozbudzanie wiary, co głoszenie Ewangelii. I trzeba przyznać, że chrześcijanie są w fazie ekspansji. Oczywiście bywają też w defensywie, kiedy napotykają na silny opór. Jednym z wielkich nieobecnych na tym spotkaniu jest Kościół w Chinach, który ze względu na swą trudną sytuację i politykę reżimu nie mógł przysłać swych przedstawicieli. Tym niemniej jest to przykład Kościoła w silnej ekspansji. Chrześcijaństwo staje się w Chinach być może najważniejszą religią w kraju. Odznacza się bowiem wielkim dynamizmem. Jest coraz bardziej obecne w świadomości Chińczyków, zwłaszcza pośród intelektualistów i w środowisku uniwersyteckim. Również w innych krajach azjatyckich chrześcijaństwo dalekie jest od kryzysu. Przyciąga silniej niż miejscowe religie tradycyjne, tym bardziej, że niektóre z nich przechodzą kryzys.
Konflikt izraelsko-palestyński jest po ludzku nierozwiązalny jako problem natury ideologicznej. W trwającym roku wiary winniśmy jednak pamiętać, że dla Boga nic nie jest niemożliwe. Taką opinię wyraził biskup pomocniczy Jerozolimy William Shomali w wywiadzie dla papieskiej fundacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
Wikariusz patriarchalny katolików obrządku łacińskiego w Jerozolimie i Palestynie zdaje sobie sprawę, że dla powstrzymania eksodusu chrześcijan z Ziemi Świętej konieczny jest pokój. Pozostaje on wciąż niepewny, pomimo osiągniętego w zeszłym miesiącu zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem. Niepewna jest sytuacja ekonomiczna i wysokie bezrobocie. Na przykład w Betlejem 30% młodych ludzi jest bez pracy. Nadzieje rodzą przybywające tam pielgrzymki, których liczba wzrasta. Ich obsługa daje miejscowej ludności możliwość pracy i zarobku. W ostatnim miesiącu w Betlejem były tysiące pielgrzymów, powiedział biskup Shomali. Jednak jego zdaniem, aby zachęcić chrześcijan do pozostania w Ziemi Świętej, potrzeba motywacji nie tylko materialnej, lecz i duchowej. Muszą oni zrozumieć, że jako tam urodzeni mają trwać i dawać świadectwo wiary. Jerozolimski biskup pomocniczy porównuje konflikt izraelsko-palestyński do nieuleczalnej choroby. Zachęca w roku wiary do modlitwy, ufając, że Bóg i z takich chorób może uzdrowić.
Sieci społecznościowe to miejsca sensu, gdzie ludzie dzielą się swoim życiem, pragnieniami, wrażeniami, pytaniami i odpowiedziami. A zatem obecność papieża na Twitterze jest całkiem normalna, tak jak wcześniej zaistniał on w radiu. Tak uważa włoski jezuita, znany jako teolog przestrzeni wirtualnej, ksiądz Antonio Spadaro. Kieruje on dwutygodnikiem La Civiltà Cattolica.
Przed zapowiedzianym na jutro pierwszym tweetem Benedykta XVI ksiądz Spadaro udzielił wywiadu Radiu Watykańskiemu. Zaznaczył, że pojawienie się papieskich wypowiedzi w tej formie przekazu niesie za sobą oczywiste ryzyko wystawiania się na krytyki, o które łatwo w internetowej przestrzeni. Jednak takich krytycznych uwag pod adresem Ojca Świętego nie brakuje nigdzie, także w tradycyjnych mediach, więc należy je potraktować jako element tej rzeczywistości. Zdaniem jezuity warto za to zwrócić uwagę na pozytywne elementy, na przykład na ciekawe pytania stawiane papieżowi, które wskazują, że przedsięwzięcie to ma dla Kościoła charakter rozwojowy.
Uważam, że obecność papieża na Twitterze zachęci katolików do obecności w środowisku cyfrowym. Jest to według mnie rzecz całkowicie podstawowa. Współczesny człowiek żyje także w sieci. Można się z tym zgadzać albo nie. Można być z tego mniej czy bardziej zadowolonym, ale tak naprawdę Kościół jest wezwany do bycia tam, gdzie są ludzie. A dzisiaj ludzie są też w sieci, bowiem część ich życia, relacji upływa właśnie tam, w środowisku cyfrowym. Tymczasem życie jest jedno, czy płynie w przestrzeni fizycznej, czy wirtualnej. Rzeczywistość sieci nie ma charakteru równoległego w stosunku do ludzkiej egzystencji. A zatem katolicy są wezwani do obecności tam, podobnie jak w przypadku przestrzeni fizycznej. I papież w gruncie rzeczy zachęca do tej obecności.
Ksiądz Spadaro zaznaczył, że Słowo Boże obecne w sieci może służyć scaleniu na nowo rozdrobnienia kulturowego, jakiego doświadcza współczesny człowiek. Przyczynić się do tego może nawet tak krótkie przesłanie, jakie mieści się na przykład na Twitterze, bowiem jego zwięzłość nie wyklucza głębi i przenikliwości.
Przeciwko dyskryminacji brazylijskich tubylców protestują tamtejsi biskupi. Złożyli oni w parlamencie dokument potępiający zabójstwa dokonywane na rdzennych mieszkańcach tego kraju i stosowanie wobec nich przemocy.
Autorzy dokumentu podkreślają zaangażowanie władz w poszanowaniu pluralizmu etnicznego i kulturowego poszczególnych grup społecznych. Równocześnie wskazują na brak konkretnej polityki państwa występującej w obronie ludów tubylczych, którym aktualnie obowiązująca konstytucja gwarantuje ich podstawowe prawa. Wiele zagrożeń wobec tubylców, wskazywanych wówczas przez Radę Duszpasterską Indian, niestety nadal jest aktualnych. W dokumencie wskazuje się na konkretne przypadki zagrażające tubylcom. W stanie Maranion tubylcy ze szczepu Awagwaja skazani są na przeróżne presje włącznie z pogróżkami o zabójstwach czy też inwazję ich terytoriów zatwierdzonych przez rząd. W stanach Mato Grosso i Mato Grosso do Sul trwają konflikty agrarne. Często agrobiznes zajmuje ziemie należące do tubylców, skazując ich na wegetację w warunkach nieludzkich. Systematyczna przemoc jest praktykowana wobec tubylców w charakterze dekretu ludobójstwa, który nigdy nie został uchylony przez siły antyindiańskie, podkreśla z naciskiem wspomniany dokument Rady Duszpasterskiej Indian. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Malczewski Chrystusowiec.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Susza i coraz bardziej pogłębiający się kryzys gospodarczy sprawiają, że tysiące mieszkańców Malawi stoi w obliczu głodu. Sytuację pogarsza fakt, że w ciągu ostatnich miesięcy znacznie spadła wartość nabywcza lokalnego pieniądza i tysiące ludzi straciło stałą pracę.
Ludzie żyją w coraz większej nędzy. Świadczy o tym rosnący popyt na maleńkie rybki z jeziora Malawi, które jeszcze parę tygodni temu były wykorzystywane do produkcji paszy. Obecnie stanowią główne źródło pożywienia mieszkańców, mówi pracujący w tym kraju od 30 lat misjonarz ojciec Pier Giorgio Gamba. Wskazuje on, że sytuację pogarsza spór z Tanzanią o przebieg granicy na jeziorze. Stawka jest wielka, chodzi bowiem o eksploatację ropy naftowej, której bogate źródła znajdują się pod dnem jeziora.
Misjonarz podkreśla, że w obecnej sytuacji kościelne punkty charytatywne pękają w szwach. Przypomina też, że Kościół w Malawi aktywnie włącza się w pracę na rzecz sprawiedliwości społecznej i angażuje w miarę swych skromnych możliwości w tworzenie nowych miejsc pracy. By te działania mogły poprawić realnie los Malawijczyków, trzeba jednak także wsparcia wspólnoty międzynarodowej.
Do zachowania optymizmu wezwał mieszkańców wysp San Andres i Providencia na Morzu Karaibskim tamtejszy wikariusz apostolski. Ma to związek z decyzją Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze o skorygowaniu na tym obszarze dotychczasowej granicy morskiej między Kolumbią a Nikaraguą. Biskup Eulises González Sánchez zachęcił do utrzymania z Nikaraguą dobrych relacji. Podkreślił, że zamieszkujący wspomniane wyspy kolumbijscy rybacy powinni mieć nadzieję na znalezienie takiego rozwiązania, które potwierdzi, że morze raczej łączy mieszkańców obu krajów, niż przyczynia się do podziałów między nimi.
W podobnym tonie wypowiedział się w imieniu episkopatu Nikaragui i jego przewodniczący. Biskup René Sandigo podkreślił, że dialog kolumbijsko-nikaraguański w tej sprawie powinien skupić się na jak najlepszym wprowadzaniu w życie decyzji Trybunału, a nie na dalszych negocjacjach co do przebiegu granicy.
Benedykt XVI ma nie tylko nowy Papa Mobile, ale będzie korzystał także z nowego środka transportu lotniczego. Chodzi o śmigłowiec włoskich sił powietrznych, którym Ojciec Święty przemieszcza się z Watykanu do Castel Gandolfo bądź na lotnisko Ciampino i z powrotem. Do tej pory był to sikorski Sea King. Wysłużony papakopter zastąpi teraz nowocześniejsza maszyna Augusta Westland, wygodniejsza i cichsza od poprzedniczki. Podobnej używał m.in. były premier Silvio Berlusconi. Dwa egzemplarze tego typu zakupił włoski rząd specjalnie dla potrzeb krótkich papieskich podróży obsługiwanych przez 31. Eskadrę Lotnictwa Wojskowego. Natomiast stary sikorski, pochodzący jeszcze z 1976 roku, trafi do Wojskowego Muzeum Lotniczego w Vigna del Valle.
Kto obawia się, że 21 grudnia nastąpi koniec świata, może zapisać swoje dobra i posiadłości na rzecz miejscowego kościoła. Taką nietypową propozycję złożył jeden z chilijskich biskupów. Jak podało radio Uchile, biskup Bernardo Basteres miał w ten sposób zareagować na ogarniającą coraz większe grupy ludzi psychozę wobec domniemanego bliskiego już kataklizmu.
Mówią, że jakiś Chińczyk czy Japończyk buduje statek podobny do Arki Noego. Sądzę, że jeśli oni naprawdę wierzą, że koniec świata nastąpi 21 grudnia, to dla nas jako Kościoła nie będzie stanowić żadnego problemu, jeśli pozostawią nam w testamencie swoje dobra, ironizował hierarcha. Obiecuję też, że po 21 grudnia będziemy szczerze się za nich modlić. Nie mam bowiem żadnej wątpliwości, że my będziemy nadal żyć. A jeśli oni wybierają się już na drugą stronę życia, ogromnie by nas wsparli, darując swoje posiadłości Kościołowi, powiedział chilijski biskup.
Młodzi katolicy w Wielkiej Brytanii lepiej znają Pismo Święte niż starsi. Wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie tamtejszego episkopatu i Towarzystwa Biblijnego. Ponad połowa praktykujących katolików nie sięga po teksty z Biblii poza niedzielną Eucharystią. Co szósty jednak czyni to codziennie. Badania przeprowadzone na ponad 1000 praktykujących katolików pokazały też, że młodzi Brytyjczycy w wieku od 18 do 34 lat wykazali się lepszą znajomością 5 konkretnych fragmentów Starego i Nowego Testamentu niż inne kategorie wiekowe.
Jak być dobrą matką, ojcem? W jaki sposób zmagać się z codziennymi problemami? Na te oraz inne pytania kobiety i mężczyźni mogą znaleźć odpowiedź podczas rekolekcji rodzinnych u karmelitów bosych w Krakowie.
Od wczoraj trwają nauki dla żon oraz matek, które głosi ojciec Andrzej Cekiera, karmelita, przybliżając zgromadzonym postacie 3 wzorów dla kobiet.
3 kobiety, które myślę, że mają bardzo wiele do powiedzenia kobietom XXI wieku i chcemy wyciągnąć taki przekaz aktualny po to, żeby ubogacać siebie samych, żeby budować własną świętość w oparciu o dobry przykład. Świadectwo życia najbardziej pociąga.
Natomiast dziś rozpoczynają się nauki dla mężczyzn. W ciągu 3 dni brat Paweł Teperski, kapucyn, będzie rozważał temat męskości na przykładzie świętego Józefa, błogosławionego Ludwika Martę oraz sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego.
Chcemy się przyglądać różnym osobom. Właśnie chcemy się przyglądać głównie tutaj, prawda, mężczyznom, żonom tym, ale nie po to, żeby lepiej poznać historię danego człowieka, ale żeby popatrzeć, jak Pan Bóg działa w życiu drugiego człowieka, aby potem samemu móc odnajdywać te stopy, ślady Pana Boga w moim życiu, za którym jestem zaproszony, aby iść.
Organizatorem rekolekcji jest Klasztor Karmelitów Bosych w Krakowie, Klub dla Mam Karmelowe Dzieci oraz Bractwo Świętego Józefa. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął ksiądz biskup Grzegorz Ryś. Z Krakowa dla Radia Watykańskiego, Karolina Putlak, Radio Bonus.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.